8 minut, godzina 9. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Pani Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o koronawirusie. Jakie są informacje z nocy, z ostatniej chwili?
Jakiekolwiek by nie były, naprawdę czuwamy nad tym i po przyjęciu informacji o pierwszym przypadku każdy kolejny będzie dla nas tylko utrwaleniem naszych zasad postępowania i procedur określonych.
Pan minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że nie spodziewa się epidemii w Polsce, spodziewa się 2-3 wypadków. Tu cytuję za jednym z portali internetowych. To są takie informacje uspokajające, czy na jakiej podstawie pan minister tak powiedział?
Myślę, że też oprócz tego, że na podstawie obecnych przygotowań, to na podstawie naszych doświadczeń już nieraz zdarzało się, że blisko za granicą naszego kraju były dosyć duże ogniska chorób zakaźnych czy czynników takich, które potrafią wywołać jakieś ostre choroby prowadzące do śmierci, a nasze służby dzięki swojej strukturze i jakby pionowemu takiemu zarządzaniu czy decyzyjności są w stanie w zasadzie w każdej chwili po otrzymaniu takiej informacji podjąć działania i przekazać te informacje, tak jak w przypadku pierwszego pacjenta z koronawirusem, do innych powiatów czy innych miejsc, gdzie natychmiast w zasadzie osoby z kontaktu czy osoby, o których wiemy, że mogły mieć kontakt z czynnikiem biologicznym, są objęte nadzorem, są pod kontrolą. I to o to chodzi, żeby jak najszybciej wyłapać takie osoby, objąć je nadzorem i ten nadzór zdjąć wtedy, kiedy minie odpowiednio długi czas, po którym wiemy, że do zakażenia nie doszło i taka osoba może czuć się bezpiecznie.
Ile osób powinno podlegać kwarantannie? W tym przypadku zielonogórskiego pacjenta, ile osób jest objęte kwarantanną?
51 osób jest objętych kwarantanną, natomiast zawsze kwarantanną obejmujemy osoby z bliskiego kontaktu. My określiliśmy sobie definicję bliskiego kontaktu z osobą zakażoną i wszystkie one powinny być odizolowane do czasu. W przypadku koronawirusa upłynięcia 14 dni od dnia kontaktu, albo do momentu, kiedy u osoby tej zero, która jest podejrzewana o zakażenie, okaże się, że są ujemne wyniki badań, czyli osoba nie jest zakażona, jedynie była podejrzewana o zakażenie.
Ale jak to dzieje się technicznie? Czy do tych osób jest wysyłany SMS, czy jest jakiś kontakt bezpośredni z tą osobą, dostaje instrukcję, jak ma żyć przez 14 dni?
Tak. Przede wszystkim jest to kontakt telefoniczny. No kiedyś oczywiście Państwa Inspekcja Sanitarna chodziła po domach. Odwiedzaliśmy te osoby i podejmowaliśmy działania twarzą w twarz osobiście. Natomiast teraz w dobie internetu i środków masowego przekazu, telefonii komórkowej jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego, skontaktować się. Taka osoba dostaje informację, że miała styczność. Nakładana jest decyzją administracyjną kwarantanna 14-dniowa z informacją, że może być zdjęta wcześniej, jeśli u osoby podejrzewanej o zakażenie, z którą miała kontakt, wyjdą wyniki ujemne. Dostaje informację, że powinna ograniczyć aktywność społeczną, nie chodzić do pracy. Dokument, który dostaje od nas, jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia na ten czas, kiedy nie może świadczyć pracy.
I kto wynagrodzenie, kto wypłaca?
Pracodawca.
A jeżeli ktoś jest na umowie o dzieło i nie ma umowy o pracę, to wtedy co się dzieje?
To wtedy rozwiązaniem będą zapisy specustawy, która jest projektowana i lada moment będzie podpisana przez pana prezydenta. Wczoraj odbyło się posiedzenie senackie Komisji Zdrowia i państwo zadawali bardzo dużo pytań i z jednej, i z drugiej strony politycznej, natomiast wszyscy byli zgodni co do tego, że taką specustawę, takie rozwiązania trzeba wprowadzić już i uwag do tego projektu finalnie nie zgłosili, została przegłosowana na tak.
Czyli co, pracodawca w takim wypadku będzie mógł się do kogoś zgłosić i powiedzieć, mój pracownik był, współpracownik, czy ten, który, nie, on, pracownik, nie dostaje wynagrodzenia. To nie jest takie proste.
To nie jest proste. Państwo będzie po prostu rekompensować tę stratę finansową, która jest poniesiona przez kogoś, kto przez ten czas nie ma wynagrodzenia, ponieważ tak jak pan mówi, nie jest zatrudniony na umowę o pracę, tylko w innych formach zatrudnienia albo samozatrudnienie.
Samozatrudnienie, tak, na przykład. Tak. No dobrze, to wróćmy do tych technicznych spraw. I dostaje ktoś informację o kwarantannie 14-dniowej. I co z tą informacją może zrobić? Ma się do niej, to jest tak, że ma obowiązek się do niej zastosować?
Ma obowiązek się do niej zastosować w tym czasie. To nie jest tak, że 14 dni samopas zostaje w domu. W tym czasie prowadzony jest nad tą osobą, jak my to nazywamy fachowo, nadzór epidemiologiczny, to znaczy raz albo dwa razy dziennie minimum jest kontakt z tą osobą. Ona jest zobowiązana mierzyć temperaturę ciała i obserwować swój stan zdrowia. I pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej, kontaktując się z taką osobą, wypytuje ją jakby o te kwestie zdrowotne. Mamy oczywiście do tego pełne plenipotencje ustawowe, czyli możemy, że tak powiem, informacje o stanie zdrowia pacjenta zbierać, tej osoby odosobnionej. I jeśli w ciągu 14 dni nie wystąpi gorączka ani niepokojące objawy, nazwijmy to grypopodobne, na potrzeby tutaj wiedzy słuchaczy naszych, wtedy kwarantanna jest zdejmowana.
Bo jeżeli dojdzie do kwarantanny, to rozumiem, że całe domy czy całe rodziny mogą być wyłączone, prawda? Mogą musieć pozostać w domu, to wtedy czy jest jakieś myślenie na temat tego, a skąd mają wziąć wodę, a skąd mają wziąć makaron, a jak nie zrobili zapasów, to co mają zrobić?
Tak, bo to jest to, o czym pan mówi, to jest jakby kolejna, następna faza zagrożenia, a my na razie skupiamy się na tym, co dzieje się w tej chwili, mając w tyle głowy kolejne rozwiązania, które są zapisane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na przykład, mówiąc o tym, myślę o kwarantannie takiej instytucjonalnej, czyli czymś, co w ustawie ma przypisane wojewoda, czyli organizację i zapewnienie ludziom bytu takiego socjalnego przez ten czas kwarantannowania. Do tego są wyznaczone, to już wtedy nie jest kwarantanna domowa, do tego są wyznaczone specjalne obiekty w każdym województwie. Zwykle są to obiekty hotelowe, bo musi być zaplecze kuchenne, musi być zaplecze socjalne, oczywiście jakieś podstawowe warunki sanitarno-higieniczne i wtedy już trochę ta kwarantanna zmienia postać. Wtedy, kiedy byśmy mieli masowe do czynienia, czy grupowe sytuacje, takie potrzeby skierowania do kwarantanny, wtedy ona zmieni swoje oblicze.
Wczoraj pan minister Dworczyk mówił o polowych izbach przyjęć na wszelki wypadek, gdyby rzeczywiście wybuchła epidemia.
Tak, to jest w naszych planach też dla szpitali. Polowe izby przyjęć, my tak tego w procedurze wprawdzie nie nazywamy, ale to trochę tak wygląda. Jeśli szpital nie ma możliwości wydzielenia odrębnych dróg, którymi będzie kierował się do pomieszczenia, w którym będzie konsultacja pacjent z podejrzeniem koronawirusem, zalecamy wydzielenie innego pomieszczenia bądź postawienie tymczasowego namiotu ogrzewanego po to, aby tam tego pacjenta zarejestrować, zebrać z nim wywiad i pokierować w bezpieczne miejsce, tak żeby on nie miał, żeby te drogi z innymi pacjentami nie krzyżowały się i żeby niepotrzebnie nie narażał innych pacjentów czekających poświadczenia.
Teraz każdy Polak dostanie, że 25 milionów, 20, to nie każdy, 25 milionów ulotek zostało wydrukowanych, będzie w rozmaitych miejscach dystrybucja będzie tych ulotek. Rozumiem, że też pocztą dostaniemy informacje, te wszystkie informacje na temat tego, jak się zachować, gdyby człowiek musiał podlegać kwarantannie, też będą w tej ulotce, czy nie?
To nie, ponieważ nie każdego taka sytuacja będzie dotyczyła. W takiej sytuacji niepewności i kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie zawsze polecamy kontakt z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną, gdzie osoba uzyska informację, jak ma się zachować. Natomiast ulotki, oprócz tego, że są drukowane centralnie, to oczywiście z naszych rozmów wynika, że bardzo dużo firm, podmiotów, pracodawców takie informacje, instrukcje postępowania, instrukcje mycia rąk, higieny oddychania, kaszlu dla swoich pracowników przygotowuje i umieszcza w ogólnodostępnych miejscach, przejściach, tak żeby ta informacja była łatwo dostępna. W toaletach oczywiście grafy, jak prawidłowo myć ręce i je dezynfekować.
Powiedziała pani, że zdefiniowaliśmy, co to znaczy bliski kontakt. Jaka to jest definicja?
Bliski kontakt to są osoby, przede wszystkim te, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz w odległości mniejszej niż metr. to są osoby, z którymi przebywamy przez dłuższy czas, powyżej 15 minut, te, które znajdowały się od osoby zakażonej w odległości do 2 metrów. To są, jeśli chodzi o dzieci, młodzież, studentów, osoby, ich najbliżsi koledzy i przyjaciele, a także osoby ze wspólnego gospodarstwa domowego, a w przypadku uczniów, studentów, z pokoju w internacie, czy bursie, czy hotelu.
Jest powołany oczywiście specjalny sztab kryzysowy i oczywiście ten sztab rozmaite warianty rozwoju sytuacji bada i mówi, jak, w jakim momencie należy się zachować. Czy są takie momenty alarmowe, że na przykład będzie 100 zachorowań, to tak, 200 zachorowań, to tak, czy nie ma takich punktów?
Punkty krytyczne czy punkty ryzyka zależą nie tylko od liczby osób, które zostaną objęte zakażeniem, ale również od sytuacji epidemiologicznej przy najbliższych granicach, w tych miejscach najbliżej graniczących z Polską, a także od indywidualnych sytuacji, bo może być jeden przypadek, a źle zaopiekowany medycznie i możemy mieć dużo większy problem niż 100 przypadków, które proceduralnie, prawidłowo, zgodnie z naszymi zasadami trafią do szpitala i zostaną objęte opieką.
Na razie możemy powiedzieć, że wszystko przebiega zgodnie z procedurami, czyli na ile można stwierdzić, jest pod kontrolą.
Jest pod kontrolą. Jest pod kontrolą, ponieważ w każdym powiecie mamy jednostkę, która jest dobrze przygotowana i współpracuje z podmiotami leczniczymi, z klientami. No, raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby coś mogło nam się wymknąć spod kontroli, chociaż oczywiście zawsze takie prawdopodobieństwo istnieje.
A jak wiele osób teraz jest, czy można policzyć, ile osób jest zaangażowanych bezpośrednio w kontrolę?
No, kilkadziesiąt tysięcy osób na terenie całego kraju.
To jest tyle jest zatrudnionych w Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
W Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatrudnionych jest 16 tysięcy osób, natomiast musimy pamiętać, że to nie jest tylko pion chorób zakaźnych, ale również bezpieczeństwo wody, żywności, to jest higiena dzieci i młodzieży, higiena radiacyjna, są to ludzie, którzy się zajmują realizacją przepisów, jeśli chodzi o nowe narkotyki, zwane dopalaczami i tak dalej. Natomiast teraz przyszedł taki czas, że wszystkie ręce na pokład.
Powiedziała pani, że ta struktura pionowa zarządzania jest czymś właściwym i na szczęście taka została w Polsce zachowana.
No można tak powiedzieć, bo od maja tego roku zmienia się podporządkowanie stacji powiatowych, czyli tego najniższego szczebla lokalnego i one wchodzą w strukturę organizacji zespolonej wojewodów. W tej chwili jakby organami tworzącymi są samorządy i to powoduje, że w sytuacjach nie tylko kryzysowych, ale również bieżących, mieliśmy do czynienia z różnymi ośrodkami dowodzenia, również tymi malutkimi na szczeblu powiatowym, które czasem zdarzało się, na szczęście nieczęsto, nie podporządkowywały się jakby tym zaleceniom takim odgórnym, natomiast wprowadzały własne jakby tutaj zasady zarządzania. I to było trudne, ponieważ zdarzały się takie sytuacje, że mieliśmy problemy z na przykład szybkim zbieraniem informacji.
A teraz nie ma.
To się zmieni, to się w zasadzie już zmieniło. Przepisy, czyli nowelizacja ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wchodzi z dniem 30 kwietnia tego roku i myślę, że pracować nam się będzie dużo sprawniej.
Oby tak było. Bardzo serdecznie dziękuję za tę część rozmowy. Jest godzina 9:07. Przegląd prasy trochę spóźniony, ale koronawirus, sprawa bardzo ważna. Korzystam, że pani Izabela Kucharska, już teraz jako Izabela Kucharska, nie jako zastępca głównego inspektora sanitarnego, jest w naszym studiu z ministrem Antonim Macierewiczem. Rozmawialiśmy na temat obchodów rocznicy tragedii smoleńskiej. Pani w Smoleńsku była.
Tak, byłam. Byłam z grupą w ramach Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego 2 lata temu. I byliśmy również w Smoleńsku. Grupa odwiedza co roku miejsca najbardziej bolesne w historii Polski, na wschodzie zwłaszcza. I dotarliśmy też do Smoleńska. Obowiązkowym punktem każdego roku jest Katyń, ale Smoleńsk zrobił ogromne wrażenie na nas wszystkich.
Bo?
Nie spodziewaliśmy się tego, co zastaniemy na miejscu katastrofy. Po pierwsze, dość trudno było nam dostać się na miejsce, gdzie postawiony jest krzyż i tablica upamiętniająca te osoby, które zginęły w Smoleńsku, pomimo tego, że to ta nasza wizyta była zaplanowana i uprzedzaliśmy o tym i otrzymaliśmy taką zgodę. Jest to teren prywatny, byliśmy w asyście cały czas funkcjonariuszy i różnych osób miejscowych. Natomiast to, co zostaliśmy na miejscu, przeszło nasze w ogóle wyobrażenie. Tak naprawdę miejsce było zapuszczone, zarośnięte krzakami i trawą do wysokości sylwetki ludzkiej. Koledzy motocykliści, którzy są zwykle i w większości przypadków słusznej postury, wyrywając tą trawę, płakali. Wszyscy płakaliśmy, widząc to, co tam się dzieje. To po 8 latach wówczas, po tej katastrofie, wydawałoby się, że sytuacja powinna być uregulowana na tyle, że takie miejsca powinny być w pamięci wszystkich, nie tylko Polaków. Również w pamięci osób, na terenie których takie wydarzenie miało miejsce. Natomiast okazało się coś zgoła innego. Było to dla mnie osobiście doświadczenie wstrząsające, jedno z najbardziej wstrząsających w moim życiu.
Jak grupa motocyklistów z flagami polskimi wjeżdża do Smoleńska, to jest zauważona. Czy jakąś reakcję Rosjan, czy spotkaliście się z reakcją, z sympatią, antypatią albo obojętnością?
Nie spotkaliśmy się z antypatią, wręcz przeciwnie. Grupa, która jeździ po Rosji, bo odwiedzamy też na przykład wtedy, odwiedziliśmy Gruzję, więc musieliśmy przejść całą Rosję i przez Władykaukaz zjeżdżaliśmy oczywiście do Gruzji. Grupa jest w asyście funkcjonariuszy, ale bynajmniej nie jest to stosunek jakiś antypatyczny do nas. Raczej czujemy się zaopiekowani.
W tym roku wybiera się pani na rajd katyński?
No to jeszcze jest nieprzesądzone, może trochę koronawirus mi popsuje plany. Natomiast jeśli mogłabym, to myślę o tym, żeby pojechać.
Bardzo serdecznie dziękuję pani za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, była gościem Poranka Wnet, który zrealizował Marcin Głos. Za realizację bardzo serdecznie dziękuję. Wydała Jaśmina Nowak, nie wiem, czy gdzieś tam daleko, daleko stąd na Wyspie Zielonej jest Tomasz Wybranowski, czy jest już gotowy do tego, żeby poprowadzić studio Dublin. Na wszelki wypadek krzyknę: halo Tomku.